Violet. Była piękna i odważna, a nade wszystko świadoma obowiązku walki, jaki każdy człowiek ma wobec najwyższego zagrożenia. I dlatego trafiła do piekła, w którym umarła. Miała 19 lat, gdy w 1940 roku w londyńskim sklepie Bon Marché, gdzie pracowała w dziale z kosmetykami, spotkała przystojnego kapitana, Etienne Sabot. Był oficerem oddziałów wolnych Francuzów, którzy na wezwanie generała de Gaulle'a chwycili za broń, aby walczyć o honor swojej ojczyzny. Francja była również ojczyzną Violet. Urodziła się w Paryżu, gdzie jej ojciec, z pochodzenia Anglik, pracował jako taksówkarz. Tam skończyła szkołę podstawową, zanim rodzice zdecydowali się przenieść do Londynu. Zamieszkali w biednej południowej dzielnicy Brixton, gdyż nie stać ich było na lepsze miejsce. Nie stać ich było na wykształcenie córki. W wieku 16 lat ukończyła szkołę średnią i zaczęła pracować, najpierw w zakładzie fryzjerskim, potem w sklepie. Miłość płomienna, szaleńcza, na jaką tylko może zdobyć się nastolatka do starszego od niej o 9 lat mężczyzny, szybko została wystawiona na trudną próbę. Po półtora miesiąca szczęśliwego czasu kapitan Sabot został odesłany do służby w Afryce Północnej. Przed rozstaniem pobrali się. Violet uznała, że nie może pozostać bezczynna w czasie, gdy hitleryzm zniewolił jej ojczyznę i zagroził Anglii. Zgłosiła się do pomocniczej służby transportowej. Woziła wysokich oficerów, zawsze chętnych do nawiązania z nią bliższej znajomości, i przesyłki, które tak kłopotliwe nie były. I czekała, aż jej ukochany wróci. Po roku Etienne przyjechał na krótki urlop, który spędzili w Liverpoolu. I już nigdy nie miała go zobaczyć. W końcu października 1942 roku z Afryki przyszedł list informujący, że jej mąż zginął śmiercią żołnierza na pustyni pod El Alamein. Czy zdążyła powiadomić go, że jest w ciąży? Jego śmierć okazała się impulsem silniejszym niż macierzyństwo. Córeczka, której dała na imię Tania, urodziła się 7 miesięcy później. Ale niedługo potem Violet spotkała się z oficerem z Zarządu Operacji Specjalnych, SOE. Nie wiadomo, dlaczego zwrócili na nią uwagę. Zapewne zadecydowała o tym doskonała opinia, jaką miała w służbie transportowej. Poza tym wiedziano, że z pochodzenia jest francuską, a organizacja potrzebowała ludzi znających ten język i kraj. Zgodziła się bez wahania. Powiedziała: chcę odebrać to, co mi zabrano. Myślała o zabitym mężu. Oficer, który przyjmował Violet pod swoją opiekę, Vera Atkins, pisała do Wydziału Finansowego SOE.
Pani Sabot ma jednoroczne dziecko i bardzo chciałaby wiedzieć, jaki zasiłek będzie dziecku wypłacany w przypadku, gdy ona zostanie wysłaną w misji. Zasiłek ten jest głównym zmartwieniem dla niej i jestem pewna, że czuje się niezdecydowana w sprawie podjęcia szkolenia i dalszej przyszłości, dopóki kwestia ta nie zostanie załatwiona. Życzyłabym sobie, abyśmy mogli dać dokładniejsze zapewnienia dla naszych agentek mających dzieci.
Tanię oddała pod opiekę babci i zniknęła na 3 tygodnie w tajnym ośrodku pod Londynem, gdzie uczono ją czytania map, obsługiwania radiostacji i podobnych umiejętności niezbędnych tajnemu agentowi. Kolejne 3 tygodnie spędziła w obozie w Szkocji, gdzie uczyła się strzelać z broni niemieckiej, włoskiej i angielskiej, cicho zabijać, podkładać ładunki wybuchowe i konstruować bomby zapalające z domowych chemikaliów. Potem nastąpił trening spadochroniarski na lotnisku w Ringway, gdzie szkolono wszystkich brytyjskich spadochroniarzy. Aż uznano, że jest odpowiednio przygotowana do akcji na terytorium wroga. W kwietniową noc 1944 roku wsiadła do ciasnej kabiny samolotu Lysander. Wylądowała na leśnej polanie w rejonie Rouen, gdzie siatki ruchu oporu zostały zdziesiątkowane przez gestapo. Miała nawiązać kontakty i przywrócić łączność ocalałych bojowników z centralą w Londynie. Po raz pierwszy mogła dowieść swojego sprytu i świetnego wyszkolenia. Dwukrotnie wpadała w zasadzki gestapo i dwukrotnie zdołała zwieść prześladowców. Stała się zuchwała do tego stopnia, że pojechała do Paryża, aby kupić sukieneczki dla swojej córki. Wróciła do Anglii cała i zdrowa, gotowa do następnej misji. Zbliżał się decydujący czas wojny. Wojska alianckie szykowały się do wielkiej inwazji na kontynent. Powodzenie tej operacji zależało od powstrzymania niemieckich dywizji pancernych, które były wystarczająco potężne, aby zepchnąć do morza żołnierzy wychodzących na francuski brzeg, pozbawionych ciężkiej broni przeciwpancernej. Nie zdołaliby odeprzeć kontrataku czołgów. Daleko od Normandii, na południu Francji, stacjonowała groźna, zaprawiona w bojach dywizja pancerna Waffen-SS Das Reich. Była to szczególna jednostka. Jej szlak bojowy prowadził przez Polskę w 1939 roku i Francję rok później, potem Bałkany i Związek Radziecki. Na froncie wschodnim toczyła krwawe i wyniszczające boje. Okrucieństwo jej żołnierzy wobec ludności cywilnej przebrało niezwykłe rozmiary. Dywizja wysyłała specjalne grupy, aby paliły wsie i mordowały ludność. Z równą bezwzględnością zabijano mężczyzn, jak i wieszano kobiety i dzieci. Wszystko po to, aby steroryzować ludność, zapobiec atakom partyzantów, którzy stawali się coraz bardziej zuchwali. Nieraz SS-mani zeskakiwali z czołgów, aby gmerać w końskim łajnie, porozrzucanym na gliniastych drogach. Tam partyzanci najchętniej ukrywali miny, które zniszczyły wiele pojazdów dywizji. Wojna błyskawiczna zamieniła się w wojnę na wyniszczenie, w której największe ofiary składała ludność cywilna. Ale zwycięstwo oddalało się od Niemców. Rosjanie mieli więcej ludzi i produkowali więcej czołgów. Niemieckie dywizje topniały, a Rosjanie wciąż wystawiali nowe. W końcu 1943 roku dywizja Das Reich, Duma SS, zmniejszyła się do rozmiarów grupy bojowej. Z 20 tysięcy żołnierzy piekło frontu wschodniego przeżyło nieco ponad 2 tysiące, aż dowództwo postanowiło wycofać niedobitki ze wschodu i odesłać do Francji, gdzie Das Reich miała odzyskać siłę bojową. Czy to przypadek sprawił, że skierowano ją do Langwedocji, krainy na południu Francji? Można byłoby tak odpowiedzieć, gdyby nie fakt, że hitlerowcy szczególnie interesowali się tym regionem od połowy lat 30. Wtedy często przyjeżdżał tam Otto Rahn, samozwańczy naukowiec z SS, który zwrócił na siebie uwagę książkami Wyprawa Krzyżowa przeciw Gralowi i Dwór Lucyfera. Pierwsza książka została sprzedana w Niemczech w 5000 egzemplarzy i przetłumaczona na francuski. Druga, Dwór Lucyfera, miała już znacznie większy nakład i spotkała się z dużym zainteresowaniem za granicą. W czasie częstych wypraw do Langwedocji Rahn spotykał się z francuskimi badaczami, a ci słuchali z zainteresowaniem jego teorii dowodzących, że w jednej z górskich jaskiń, a może w ruinach zamku, jest ukryty mityczny skarb świątyni jerozolimskiej. Nikt nie wiedział, co zawiera. Mówiono, że był to Graal, święty kielich, z którego Jezus pił wino podczas ostatniej wieczerzy, lub do którego Józef z Arymatei zebrał krople krwi ukrzyżowanego. Rahn uważał, że tym skarbem była korona Lucyfera, Boga Światła, z którego Kościół katolicki miał zrobić szefa piekieł. Skarb ponoć zabrały z Jerozolimy wojska rzymskie w 70 roku naszej ery i przewiozły do Rzymu. Stamtąd ponoć zabrali go Wizygoci, pustoszący miasto w 410 roku i ukryli skarb w górskiej twierdzy Monsegur w Langwedocji, wówczas części państwa Wizygotów. W XIII wieku na tę krainę najechało 30 tysięcy rycerzy z północnej Europy. Nakazał im to papież Innocenty III, zaniepokojony popularnością ruchu Katarów, nazywanych też Albigensami, od miasta Albi, wokół którego się skupiali. Ludzie garnęli się do nich, bo znajdowali w wierze i zachowaniu czystość, skromność, prawdziwe oddanie wierze, co kontrastowało z zachowaniem kleru zepsutego i przekupnego, poświęcającego się przyjemnościom i gromadzeniu bogactw. Papież uznał, że Albigensi zagrażają kościołowi i wezwał: wymordujcie heretyków. Rycerze chętnie podjęli to wezwanie, bo wiedzieli, że Katarzy to lud bogaty, a nic tak nie zagrzewa do walki jak możliwość zysku. Tym bardziej, że papież obiecał odpuszczenie grzechów, więc grzeszyli strasznie, mordując każdego, kto na drodze tej krucjaty nawinął się pod miecz. I nie zastanawiali się, w kogo wbijają ostrze, Katara czy dobrego katolika. Tak paląc, mordując i grabiąc, w maju 1243 roku doszli do ostatniej twierdzy Katarów, Monsegur. Położona na niedostępnej skale, dobrze zaopatrzona i przygotowana do obrony, opierała się atakom przez 10 miesięcy. 500 Katarów zdecydowanych było walczyć do śmierci. Zapewne dlatego, że zdawali sobie sprawę, że nic dobrego nie spotka ich ze strony zwycięzców. Ich siły wyczerpały się 1 marca 1244 roku, gdy zawarty został rozejm, przewidujący, że obrońcy opuszczą twierdzę 2 tygodnie później. Przed wyznaczonym terminem kilku z nich potajemnie uciekło, unosząc skarb, którego potem poszukiwano przez setki lat. Ci, którzy poddali się oblegającym, zostali spaleni żywcem. Archeologiczne poszukiwania w górskich jaskiniach i ruinach zamków langwedockich nabrały rozmachu, gdy w końcu 1942 roku południową Francję zajęli Niemcy, do tego czasu okupujący tylko część północną. I tam, w rejonie Mont-Aubin, na rozkaz Himmlera, na początku 1944 roku skierowano resztki zdziesiątkowanej dywizji Das Reich, aby w 50 obozach rozrzuconych w promieniu 100 kilometrów od miasta odbudowała swe szeregi. Można jednak wyciągnąć inny wniosek. Dywizja Sztandarowy Oddział SS na rozkaz swojego najwyższego dowódcy Heinricha Himmlera miała przejąć pieczę nad skarbem. Żaden inny oddział nie był tak bardzo tego godny jak Das Reich. Wydaje się to zaskakujące. Wielki pancerny związek, chluba hitlerowskich wojsk i mityczny skarb? Jakże pogodzić coś, co może uchodzić za bajkę, z realnością, nowoczesnością i brutalnością siły, jaką prezentowała dywizja pancerna? A jednak, partia nazistowska NSDAP wyłoniła się z okultystycznej organizacji Thule. Adolf Hitler w czasie swych bezdomnych lat w Wiedniu często przychodził do Schatzkammer w pałacu Hofburg, aby podziwiać wystawioną tam włócznię przeznaczenie, którą rzymski żołnierz Longinus miał wbić w bok ukrzyżowanego Chrystusa. Hitler wierzył, że ta włócznia ma niezwykłą moc darowania zwycięstwa i potęgi tym, którzy ją posiedli. Dlatego, gdy jego wojska zajęły Wiedeń w 1938 roku, kazał włócznie przenieść do Norymbergi. Równym mistykiem był Heinrich Himmler, szef SS. On sponsorował poszukiwania mitycznego skarbu w Langwedocji. Czyżby chciał z niego utworzyć totem nowej religii? On bardziej niż Hitler zdawał sobie sprawę ze słabości nowego systemu narodowego socjalizmu, braku religii, tak jak w bolszewizmie. Pod tym względem obydwa ustroje były podobne, a dyktatorzy sięgali po takie same metody pędzenia społeczeństwa w pożądanym kierunku i rozpraszania jego gniewu, jaki musiały wywoływać codzienne braki, a przede wszystkim wojenne ofiary. Tyle, że hałaśliwe wiece, nocne marsze z pochodniami, piosenki o poległych bohaterach i wieńce na pomnikach dobre były tylko na czasy wojenne. Wtedy ceremonie, podobnie jak umundurowanie społeczeństwa, dobrze służyły wojennemu wysiłkowi, mobilizacji i gaszeniu żalu po najbliższych padłych na polach bitew i zabitych w bombardowanych miastach. Po skończonej wojnie ludzie zaczęliby szukać kościoła, w którym mogliby znaleźć pocieszenie i nadzieję. W 1938 roku Himmler kazał SS przejąć katedrę na wzgórzu w Kwedlinburgu, w której znajdował się grób Henryka I Ptasznika, pierwszego króla niemieckiego i pogromcy Słowian. Usunięto katolicki ołtarz i pozostała pustka. Poza emblematami SS i pochodniami nie było co wstawić w to miejsce. Dlatego Himmler tak gwałtownie i chaotycznie szukał źródeł nowej religii w germańskich sagach. Opowieści o Odynie, współtwórcy świata, jego wilkach i krukach, drzewie Yggdrasil, na którym Bóg powiesił się na 9 dni, mało przystawały do rzeczywistości XX wieku i w istocie mało kogo obchodziły. Poza tym, jak każda religia, ta, którą zamierzał stworzyć, musiała mieć swój totem, a skarb jerozolimski, pozwalający podważyć i zastąpić podstawy wiary katolickiej w tym kontekście, miał znaczenie szczególne. Langwedocją również interesował się wywiad brytyjski i nie sposób uzasadnić tego tylko obecnością pancernej dywizji. Tym bardziej, że pierwsze zespoły SOE zostały przerzucone tam w latach 1941-43, a więc długo przed przybyciem do Mont-Aubin dywizji Das Reich. Gdy na początku 1944 roku pojawili się tam pancerniacy, SOE przerzuciło dodatkowe 4 zespoły. Czyżby też szukali jerozolimskiego skarbu? W nocy z 6 na 7 czerwca 1944 roku Violet Sabo i trzech innych agentów SOE wyskoczyli ze spadochronami w rejonie Le Caux w południowej Francji. W tym czasie daleko od Mont-Aubin, na północy w Normandii, alianccy żołnierze zdobyli przyczółki. Zaskoczenie Niemców było tak wielkie, że tylko na jednym odcinku normandzkich plaż, oznaczonych amerykańskim kryptonimem Omaha, zdołali stawić mocniejszy opór. W pozostałych czterech miejscach Amerykanie, Kanadyjczycy i Brytyjczycy nie mieli żadnych kłopotów z wdarciem się na brzeg i umocnieniem zdobytych pozycji. Niemcy, choć ocenili skalę zagrożenia z opóźnieniem, zbawczym dla wojsk inwazyjnych, wysłali do Normandii swe potężne dywizje pancerne. Mogły tam dotrzeć w ciągu kilkunastu godzin, ale francuscy partyzanci wysadzili mosty, zniszczyli lokomotywy i tory, co ogromnie utrudniło dowóz czołgów, dział i pancernych transporterów. Dywizja Das Reich otrzymała rozkaz wymarszu do odległej o 800 kilometrów Normandii 8 czerwca, a więc dwa dni po inwazji. Czołgi i samochody pancerne ruszyły na północ drogami, gdyż wszystkie lory kolejowe i lokomotywy zostały zniszczone przez partyzantów, wiadukty i mosty wysadzone. Jadąc drogami przez zalesione tereny południa, pojazdy dywizji były bardziej narażone na zasadzki i niespodziewane ataki. Zadanie, jakie otrzymała Violet Sabo, jest niejasne. Otóż miała nawiązać kontakt z francuskimi oddziałami partyzanckimi, aby zjednoczyć je we francuskich siłach wewnętrznych. Dziwne zadanie w chwili, gdy na drodze dudniły gąsienice niemieckich czołgów, a wszystkie oddziały partyzanckie, niezależnie od orientacji politycznej, stawiały sobie za punkt honoru kąsać je przy każdej okazji, aby spowolnić ich marsz przeciwko wolności, która już wylęgała się na normandzkich plażach. W istocie każdego dnia na niemieckie kolumny spadały pociski wystrzelone zza drzew i płotów, wybuchały miny, eksplodowały pociski Piata przepalające pancerze samochodów pancernych. Straty nie były duże, gdyż żaden oddział partyzancki nie był w stanie wygrać potyczki z dywizją pancerną, ale niespodziewane ataki spowalniały i tak żółwie tempo, w jakim dywizja zmierzała do Normandii. Rankiem 10 czerwca, po spotkaniu z szefem jednej z siatek z SOE, Violet wsiadła do samochodu z Jacques Dufour, dowódcą francuskiego oddziału partyzanckiego. Wyruszyli wąską drogą w stronę wioski Salon-la-Tour. Czy wiedzieli, co stało się w nocy, gdy wszystkie oddziały dywizji Das Reich zostały postawione w stan najwyższego pogotowia? Kilka godzin wcześniej, tuż po północy 10 czerwca, specjalny oddział dywizji, dowodzony przez doświadczonego oficera, porucznika Brunona Waltera, wyruszył z miasteczka, w którym stacjonował. Samochodowe reflektory, osłonięte parcianymi kapturami, dawały niewiele światła, co skrywało pojazdy przed samolotami, ale czyniło nocną podróż szczególnie trudną. Liczyli jednak, że ciemności ukryją ich też przed partyzantami. Ci atakowali znacznie silniejsze oddziały, a więc zespół Waltera miał się czego obawiać. Był nieliczny. Około 30 żołnierzy jadących w dwóch samochodach pancernych, dwóch ciężarówkach i samochodzie osobowym, zarekwirowanym w pobliskim mieście. Skierowali się na wschód, zbaczając marszruty wyznaczonej dla czołgów dywizji, która prowadziła wprost na północ. Chcieli szerokim łukiem objechać obszar rozpoznany przez dywizyjny zwiad jako zajęty przez partyzantów. Co przewozili? Tego nie wiedział nikt z oddziału, nawet dowódca. Oficjalnie skrzynie umieszczone w dwóch transporterach pancernych miały zawierać dywizyjne archiwum. Ale w to nikt nie wierzył. Tyle zachodu o kilkaset kilogramów papierów? Bardziej prawdopodobne wydawały się plotki, że w 30 drewnianych skrzynkach jest pół tony złota, będącego osobistym majątkiem dowódcy dywizji. Miał pochodzić z rabunku, więc tajemnica, jaką otoczono wyjazd konwoju, była uzasadniona. Minęli Saint-Brice, miasteczko nad rzeką, sprawiające wrażenie wymarłego, gdyż na ulicach nie było nikogo, a okiennice wszystkich domów były zamknięte. Byli ich coraz dalej od niebezpiecznego lasu z obozującymi tam partyzantami. Kolejne miasto na trasie ich przemarszu było równie ciemne i wymarłe. Chrzęst gąsienic transporterów pancernych odbijał się od kamiennych ścian domów. Warkot ciężarówek niósł się pustymi ulicami, ale w żadnym oknie nie zapaliło się światło. Droga skręcała na północ. Do celu było już niedaleko. Padł pojedynczy strzał. Potem na chwilę zapadła cisza i nagle rozpoczęła się kanonada. Osobowy samochód, którym jechał dowódca, stanął w płomieniach, jasno oświetlających miejsce walki. To pogarszało sytuację zaatakowanych. Partyzanci strzelali do nich jak do kaczek na wodzie. Walka trwała krótko. Przeżył tylko jeden żołnierz, który zdołał skryć się w rowie. Widział, jak partyzanci dobijali rannych i zabrali skrzynie, które załadowali do swojej ciężarówki. Widział, jak pojechali na północ, w kierunku Oradour. Wiadomość o zasadzce dotarła do sztabu około godziny 3:00 i wywołała wściekłość Adolfa Dickmana, dowódcy batalionu, któremu powierzono pieczę nad cennym transportem. On zdawał sobie sprawę, że za wszelką cenę musi odnaleźć zgubę, bez względu na ofiary, a jedyny trop prowadził do Oradour. Nakazał, aby jego batalion tam wyruszył. Violetta i Jacques Dufourne, gdy jechali do Salon Le Tour, zapewne nie wiedzieli o nocnej potyczce, która tak zdenerwowała Niemców, ale zdawali sobie sprawę, że w pobliżu jest 20 tysięcy żołnierzy dywizji Das Reich, wysyłającej patrole poszukujących partyzantów i sprawdzających trasy przemarszu. Wjechali na kamienny wiadukt nad linią kolejową, gdy w oddali dostrzegli niemiecki posterunek. Samochód pancerny ustawiony bokiem blokował drogę. Niemcy zobaczyli ich. O zawróceniu samochodu na wąskiej drodze, którą wyznaczały kamienne murki, nie było mowy. Manewr zająłby za dużo czasu, a żołnierze nie byli daleko. Jacques zahamował gwałtownie, wyskoczył z samochodu i zaczął strzelać. Violet podniosła stena i strzelając biegła w stronę bramy gospodarstwa po lewej stronie drogi. Pociski z jej broni nie mogły wyrządzić żadnej krzywdy SS-manom kryjącym się we wnętrzu samochodu pancernego lub za jego burtami. Długie serie z ich karabinów maszynowych goniły Violet i Jacques'a, którzy wpadli do bramy, przebiegli przez podwórze i dalej przez stodołę. Przed nimi otwierała się rozległa łąka, przecięta torami kolejowymi, biegnącymi w głębokim wykopie. Tylko tam mogli skryć się przed pociskami, choć słyszeli już warkot silnika samochodu pancernego. Niemcy rozpoczęli pościg. Byli blisko zbawczego wykopu, gdy Violet, trafiona pociskiem w ramię, przewróciła się. Nie mogła wstać, zwichnęła kostkę i dotkliwy ból uniemożliwiał ucieczkę. Jacques zatrzymał się, tak zeznał później. Chciał pomóc, ale Violet, już rozumiejąc beznadziejność sytuacji, kazała mu uciekać. Posłuchał. Skrył się pod wiaduktem. Niemcy nie zauważyli go. Violet broniła się jeszcze, strzelając ze stena do żołnierzy, którzy ją otaczali. Nie zauważyła, kiedy wystrzeliła ostatni pocisk. Nie zostawiła go dla siebie. Spełniał się najgorszy los żołnierza Soe. Znalazła się w rękach bezwzględnego wroga. Nie mogła oczekiwać litości. Zabrano ją do więzienia w pobliskim Limoges. Tam czekali na nią oprawcy. W tym samym czasie do niewielkiego miasteczka Oradour wjechały samochody z SS-manami z oddziału Das Reich. Zablokowali skrzyżowania. Wyciągnęli z domów wszystkich mieszkańców, których podzielili na grupy i zamknęli w kilku budynkach. Rozpoczęły się wielogodzinne przesłuchania, gdy inni żołnierze przetrząsali mieszkania, piwnice i strychy. Czy znaleźli to, czego szukali? Nie wiadomo. Być może tak i chcieli zatrzeć wszelkie ślady. Być może nie. I rozwścieczony Adolf Dickmann, oficer dowodzący akcją, w odwecie wydał rozkaz wymordowania mieszkańców i spalenia miasteczka. A może chciał się pozbyć świadków, tych, którzy w nocy widzieli partyzantów przejeżdżających przez ich miasteczko ze zdobyczą lub chowających ją gdzieś w mieście. Nie oszczędzono nikogo. Tego dnia w Oradour zginęło 642 mężczyzn, kobiet, dzieci. Była to największa niemiecka zbrodnia we Francji. Niezrozumiała, gdyż tak SS-mani zachowywali się w Związku Radzieckim, a na zachodzie Europy starali się tworzyć wrażenie rycerskiego wojska, prowadzącego bezlitosną wojnę z bolszewizmem w imię ochrony zachodniej cywilizacji. Zdarzało im się powiesić lub rozstrzelać zakładników, ale nie wymordować ludność całego miasteczka. Violet Szabo była już w więzieniu w Limoges. Torturowano ją i zgwałcono wielokrotnie. Oprawcy wykorzystywali jej urodę. Czego chcieli się dowiedzieć? Przecież przybyła do tego rejonu zaledwie 2 dni wcześniej. Nie mogła wiele wiedzieć. Szoe, wysyłając agentów, zakładało, że mogą zostać schwytani, więc przekazywało im tylko najbardziej niezbędne informacje, aby szkody, jakie powstałyby, gdyby nie wytrzymali tortur, nie były duże. Po wylądowaniu spotkała kilku dowódców oddziałów partyzanckich i dwóch szefów lokalnych siatek Szoe, ale nie musiała ukrywać tego, gdyż ci ludzie byli już w lesie i gestapowcy nie mogliby ich aresztować. A jednak męczono ją przez wiele godzin. Czyżby gestapowcy podejrzewali, że może mieć coś wspólnego z nocną zasadzką i wie, dokąd zabrano tajemniczy ładunek? Nie powiedziała nic, nie zdradziła żadnego pseudonimu. Wkrótce przewieziono ją do Paryża, do więzienia gestapo. Tam torturował i gwałcił ją SS-Sturmbannführer Kowacz. Płaciła straszną cenę za swoje poświęcenie walce z nazizmem. Piekło trwało przez wiele tygodni, aż odesłano ją do obozu Ravensbrück. Tam zginęła, choć okoliczności jej śmierci nie udało się wyjaśnić. Według komendanta obozu, Obersturmbannführera Johanna Schwarzhübera, wobec braku gazu, wyroki śmierci w tym obozie dla kobiet wykonywano wieszając lub rozstrzeliwując więźniarki. Violette Szabo miała zostać zamordowana strzałem w tył głowy przez SS-mana o nazwisku Schenk 26 stycznia 1945 roku. Nie ma jednak żadnej pewności, że Johann Schwarzhüber, skazany na śmierć przez angielski sąd i powieszony w 1947 roku, mówił prawdę. Według jednej z więźniarek Violette powieszono na obozowej szubienicy. Miało się to stać 5 lutego. Tajemnica Oradour do dzisiaj nie została wyjaśniona.